Ukraina musi być obecna podczas rozmów pokojowych, przekonuje szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przed dzisiejszą wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Strażacy apelują o zmiany przepisów dotyczących składowania hulajnóg i rowerów elektrycznych. Ile zajęłoby przepłynięcie Bałtyku w pław? Nasz rodak planuje to zrobić w niecałe 3 dni. A fakty o 5 rozpoczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. W Podkarpackim na czwórce między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów zderzyły się bus z ciężarówką. Ranne w wypadku zostały 4 osoby. Na trasie na wysokości miejscowości Bratkowice zablokowany jest aktualnie jeden pas ruchu w kierunku Krakowa. Ostateczne decyzje o ewentualnym zakończeniu wojny muszą zapaść z udziałem Ukrainy. Tak przekonuje szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przed zaplanowanym na dzisiejsze popołudnie spotkaniem prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.
Finalnie, aby móc mówić o jakimkolwiek porozumieniu, czy to nie tylko zawieszeniu broni, ale jak rozumiem ambicją jest zaprojektowanie jakiegoś trwałego pokoju, no to ten trwały pokój naszym zdaniem pana prezydenta no musi się odbywać tylko poprzez akceptację tych działań przez stronę ukraińską, no i także finalnie przez stronę agresora, jakim jest Rosja. Więc finałem tych rozmów powinno się stać także i spotkanie, czy jakiekolwiek ustalenia bezpośrednio pomiędzy Kijowem a Moskwą na takim poziomie, jakim uznają to za stosowne te stolice. Jak rozumiem, prezydent Donald Trump jest tutaj czy gospodarzem, czy takim facylitatorem, powiedziałbym, czyli ułatwia te kontakty, no ale finalne decyzje w naszym przekonaniu powinny zapaść z udziałem Ukrainy.
Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że dzisiejsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie ma znaczenie zarówno praktyczne, jak i symboliczne.
Możemy trzymać kciuki, żeby zakończyło się to, te wszystkie działania pokojem, ale jedno jest pewne i na takim twardym gruncie stoją wszyscy liderzy europejscy. Żadne decyzje dotyczące Ukrainy nie mogą zostać podjęte bez Ukrainy. Ukraina musi zachować prawo do decyzji dotyczących swojego terytorium, ale także polityki zagranicznej, wchodzenia w relacje z innymi podmiotami, czy wchodzenia w sojusze takie jak Unia Europejska czy NATO.
Poranne fakty RMF FM.
Czy będą zmiany przepisów dotyczących składowania hulajnóg i rowerów elektrycznych? Czekają na to strażacy, którzy podkreślają, jak trudne i niebezpieczne są akcje gaszenia takiego sprzętu. W porannych faktach reporter RMF FM, Benjamin Kubek-Piłat, rozmawiałeś ze strażakami. Co mówią?
Z nieoficjalnych rozmów przeprowadzonych ze strażakami wynika, że czekają oni na regulacje przepisów dotyczących przechowywania baterii i akumulatorów do hulajnóg i rowerów elektrycznych oraz samych urządzeń. Wiedzą, że nie będzie to łatwe. Ich zdaniem problematyczne są również stacje ładowania samochodów elektrycznych w podziemnych garażach. To jak budowanie stacji benzynowej pod ziemią, usłyszałem. Wywieranie nacisku na prowadzenie takich rozwiązań to pokłosie tragedii, do której doszło blisko rok temu w Poznaniu. Podczas gaszenia pożaru przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu w piwnicy kamienicy doszło do wybuchu. Zginęło 2 strażaków. Według ustaleń śledczych przyczyniły się do tego akumulatory i baterie serwisowane wówczas w piwnicy budynku.
Przed nim 170 km w pław przez Bałtyk. Bartek Kubkowski po raz 4 rzuca wyzwanie naszemu morzu i chce ze Szwecji o własnych siłach dopłynąć do Polski. By tych sił nie zabrakło, no, ma przerwy na posiłki regeneracyjne, opowiadał wyczynowiec naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej tuż przed wyruszeniem do Szwecji.
Jest bardzo dużo rzeczy, jest bardzo dużo posiłków. Tak jak standardowo zawsze jest rosołek babci. Babcia te kilka dni przesiedziała w kuchni, żeby mi ten borosł ugotować, więc to jest taki creme de la creme, że tak powiem. Najważniejszy mój posiłek. No i wiadomo, węglowodany, białko, wszystkie makro składniki po prostu takie, które muszą mnie utrzymywać mój organizm w jak najlepszym stanie. Zupki jakieś, makarony, tosty.
A jakiś comfort food na wypadek, jakby nagle forma spadła?
Tak, mam swoje takie ulubione posiłki, jak mleczko w tubce, jakieś Kinder Country, czekolady, czy nawet tosty z serem. Po 30 godzinach naprawdę to smakuje jak danie z 2 gwiazdkami Michelin.
A pierogi?
Nie, pierogów nie mamy. Tylko w kosmosie.
By wyczyn został uznany za rekord, Bartek nie może dotykać towarzyszących mu łodzi. Posiłki otrzymuje na specjalnym wysięgniku. Bartek Kubkowski zbiera też przy okazji pieniądze na fundację Cancer Fighters, opiekującą się chorymi na nowotwory dziećmi.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Kilkadziesiąt okupowanych i uszkodzonych muzeów, dziesiątki tysięcy zrabowanych eksponatów i ciągła walka o przetrwanie dziedzictwa kulturowego. Wojna w Ukrainie dotyczy również tych aspektów, o czym w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Beniaminem Kubiakiem Piłatem przypomina Lilia Onyszczenko z Departamentu Ochrony Zabytków Rady Miasta Lwów.
90 muzeów okupowanych, 121 uszkodzonych i 35 tysięcy, blisko 35 tysięcy artefaktów, eksponatów, które Rosjanie skradli w trakcie tej wojny. O jakich muzeach mówimy, o jakich artefaktach?
Tych 35 tysięcy to jest tylko z 6 muzeów, które zostały odebrane, już wojsko ukraińskie weszło i po prostu mogli, to odzyskane, i mogli policzyć, ile tych artefaktów skradziono, a to, co się dzieje na tym terytorium, które jest okupowane, to nie możemy to policzyć, bo tam są tysiące, tysiące tych eksponatów, oni po prostu ich niszczą, bo niszczą kulturę ukraińską.
To są skradzione rzeźby, obrazy?
Głównie obrazy, ale też te muzea na południu Ukrainy mają bardzo dużo zabytków, które pochodzą z wykopisk archeologicznych. I to są bardzo cenne eksponaty, ponieważ one pokazują historię tych krajów, bo tam na ziemi mieszkali Grecy, Kimmerijcy. To przecież ta pektoral, którą pokazywała, ona pochodzi z IV wieku przed naszą erą i była znaleziona tam w tych ziemiach, które teraz bombardują strasznie. No właśnie te eksponaty są najcenniejsze i ich Rosja zgarnia, bo to są nawet takie kolekcje bardzo cennych właśnie archeologicznych wykopalisk. Zresztą z tą archeologią jest teraz bardzo, bardzo skomplikowane i o tym archeolodzy też mówią, bo teraz nie dość, że wybuchają pociski, to też ryją te okopy i tam
też kultura, coś jest w ziemi.
Tam ta kultura niestety ginie.
Chciałem podpytać też o te projekty, o których pani wspominała. To jest między innymi Zraniony Charków i te mozaiki oraz wiersze, które się w przestrzeni miejskiej pojawiają, gdzie młode dziewczyny walczą w taki dosyć ciekawy sposób.
No właśnie, bardzo fajne te projekty, po prostu dziewczyny, artystki, które taki pomysł im wszedł do głowy. Zresztą ta dziewczyna, która robi te wiersze, pisze na tych płytach USB, ona wyjechała w pierwszych dniach wojny z Charkowa i z matką razem i później jednak nie mogła się zaadoptować, ona chciała ciągle wracać, bo dla niej to jest jej miasto i mimo tego, że ten Charków nieszczęsny bombardują, a ona jeszcze mieszkała na tej Saltiwce, a ta Saltiwka to jest najbardziej zniszczony i najbliżej do granicy rozmieszczony region, ona wróciła i zaczęła robić te mozaiki, przyszło jej to do głowy i to jest bardzo fajny pomysł, bo ona po prostu jakieś takie terapie dla tych domów, jak ona mówi, że chce ich tak leczyć.
Wytłumaczmy jeszcze naszym słuchaczom, to jest tak, że ona tworzy mozaiki z tych rozbitych, zniszczonych fragmentów budynku.
To są dwa różne projekty, bo jedna właśnie pisze wiersze na tych płytach USB i te płyty prawie w każdym oknie w Charkowie są i na tych płytach ona pisze wiersze tych poetów głównie, które na wojnie teraz walczą. I zresztą znaną ukraińską poezję. Ona właśnie przed wojną robiła po prostu taki street art i teraz właśnie pisze te wiersze. A te mozaiki ze szkła to robię z rozbitych okien. Z rozbitych okien budynków i nawet ten budynek Gazpromu, który jest może być wpisany, jest na liście poprzednie do UNESCO i tam właśnie z tych okien zrobiła tą mozaikę. Jest to rozmieszczone na tym budynku.
A jakie są prowadzone działania, które mają chronić te najważniejsze zabytki teraz w trakcie wojny? To jest właśnie usuwanie gdzieś te zabytki, które można, są ewakuowane z kraju, a te, które no, nie przewieziemy budynku, ale w jaki sposób można spróbować go ochronić?
Nie ma dobrego sposobu na pocisk. I to zrozumieliśmy już, kiedy rakiety spadły na Lwów, który jest pod parasolem UNESCO, tak? UNESCO, Rosja zresztą konwencji UNESCO też jest podpisantem, wszystkie karty UNESCO ona podpisała. Nawet w 22 roku, kiedy Rosja zaczęła wojnę w Ukrainie, ona przewodniczyła w komitecie UNESCO i wtedy miał się komitet odbyć w Kazaniu w Rosji. Na szczęście się nie odbył. Ale ona nie przestrzega tych absolutnie podpisanych przed nią praw i oczywiście te pociski spadają na obiekty w strefie UNESCO w Odesie, w Lwowie, w Kijowie. Zabezpieczyć się nie da takiego obiektu, budynku po prostu się nie da. Można zabezpieczyć jakieś części. Na przykład zaczynaliśmy z tego, że zabezpieczaliśmy witraże, bo witraże jest najbardziej poddane właśnie zniszczeniu, jako pala wybuchowa, czy po prostu pożar, ale też bardzo ostrożnie trzeba to robić, bo myśmy stawiali płyty USB na okna, które mieli kraty, a później witraż i to ich uratowało, ale na przykład w Dnieprze te płyty USB, kiedy postawione po prostu na oknie, to wpadały do środka razem z oknem i to było jeszcze gorzej, bo niszczyli jeszcze wszystko w środku. Także to też jakaś taka nauka, jaka przychodzi później już po wypadkach. Teraz robimy to, co robimy. Robimy 3D skanowanie i to jest najważniejszy taki nasz projekt, bo po pierwsze robimy inwentaryzację tych obiektów, które są częściowo zniszczone albo bardzo zniszczone na terenach zbombardowanych albo nawet u nas też. I te skanowania to jest jakby materiał dla architektów, dla późniejszej odbudowy tych budynków, bo inaczej się nie da zafiksować. Oni zresztą robią fotogrametrię i fotogrametria to jest taka technologia, która też inwentaryzuje na przykład malowidła, które są w środku w cerkwi czy w kościele i można później to odnowić. Oczywiście, że to jest teraz najważniejsze. No i zabezpieczenie oczywiście eksponatów muzealnych. Nasze ustawodawstwo niestety nie pozwala wywozić sztukę poza granice kraju, tylko jako wystawy i no, niektóre muzea, większość muzeów z tego tym czy innym sposób skorzystało i no, cały świat poznał sztukę, która jest muzeum ukraińskich.
Ponad 30 obrazów Jacka Malczewskiego, które ze Lwowa między innymi do Poznania przyjechały, to właśnie w ramach takiej wystawy.
No proszę bardzo, kto by pojechał do Lwowa zobaczyć Malczewskiego, zresztą Malczewski nigdy nie był w ekspozycji, całość Malczewskiego nie była. A tu właśnie tak, i to bardzo dobra inicjatywa naszej galerii obrazu. No i pędzel, który oczywiście najpierw to się baliśmy się wszyscy za pędzla, bo to są rzeźby drewniane i mogli w każdej chwili, no gdybyś pożar, to już by ich nie było. Ale to są takie cenne te rzeźby, że trzeba ich zachowywać.
Lilia Onyszczenko z Departamentu Ochrony Zabytków Rady Miasta Lwów w rozmowie z naszym reporterem Benjaminem Kubiakiem-Piłatem. Kolejne fakty tymczasem, punkt 6. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.